10 minut po 13. W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Jeszcze nie zaznaliśmy zimy, a już przyszło nam się rozliczać z Urzędem Skarbowym. To tak chyba w ku wiośnie idzie. Do 30 kwietnia tradycyjnie mamy na to czas, ale od weekendu w zasadzie możemy już możliwość mieć taką, żeby rozliczyć się za pomocą EPIT, platformy takiej, która... Zgodnie z tym, co podaje Ministerstwo Finansów, przygotowała nasze zeznanie. Wystarczy po prostu wejść, obejrzeć, zastanowić się, czy aby wszystko tam jest. I co? Zatwierdzić bądź nie ruszać, bo wtedy samo się zatwierdzi i samo się rozliczy. A o tym, czy na pewno tak jest, porozmawiam z panem Wojciechem Krasowskim, kierownikiem działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Czy rzeczywiście tak jest, że jak ktoś nie chce, to może w ogóle nie oglądać swojego zeznania podatkowego?
Jeżeli mamy do czynienia z podatnikiem, który rozlicza się na podstawie PIT-u 37 lub 38, faktycznie to w stosunku do tych osób, jeżeli ma pełne zaufanie do organów podatkowych o wysokości swoich przychodów i podatku należnego, jak najbardziej może nie, w ogóle nie zaglądać i po 30 kwietnia zostanie taka deklaracja przygotowana przez organy podatkowe automatycznie zaakceptowana.
Ale może jednak namawiajmy, żeby zajrzeć, bo jak się okaże, że jednak Urząd Skarbowy wyliczył nam tam jakąś kwotę do zapłaty, że coś tam jakaś złotówka mi gdzieś się zgubiła i tego nie zapłacimy do tego 30 kwietnia, to już tak słodko nie będzie.
Znaczy, niekoniecznie jeszcze, bo jeżeli nie zaakceptujemy zeznania i będzie to, nastąpi to w formie automatycznej, jest jeszcze dodatkowa przewidziana procedura, że organ podatkowy, jeżeli wystąpi zobowiązanie do dopłaty, to w takim wypadku organ podatkowy poinformuje podatnika, wyznaczy termin, w jakim ma uregulować i w tym terminie, jeżeli wyznaczony podatnik ureguluje, wtedy nie ma żadnych konsekwencji.
Okazało się, że to bardzo popularna forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Ten EPIT, który zainaugurował swoją działalność w roku ubiegłym, a w tym już jest na tyle znany, że przez 4 dni, no troszkę więcej, bo weekend 5 dni, 11 tysięcy podatników z województwa podlaskiego już obejrzało swoje zeznania, zrobiło klik i Urząd Skarbowy te zeznania już posiada.
Tak, już w bieżącym roku, czyli od soboty, kiedy ta usługa obowiązuje, jak gdyby funkcjonuje, już w województwie podlaskim 11 tysięcy osób już zaakceptowało swoje zeznania podatkowe, czyli bądź uzupełnili o pewne dane, prawo do pewnych ulg, które urząd nie ma wiedzy i zostały już zaakceptowane i już od tego momentu, jak rozpoczął się bieg terminu do zwrotu nadpłaty i myślę, że to głównie spowodowało, że takie duże zainteresowanie jest w tych pierwszych dniach usługą.
Bo też pewien bonus tutaj jest, prawda? Bardzo szybko Urząd Skarbowy zwraca, jeżeli przez usługę EPIT się rozliczymy z urzędem.
Tak, jeżeli podatnik rozliczy się w ogóle w formie elektronicznej, bądź to przez e-deklarację lub przez usługę Twój EPIT, wówczas jest skrócony okres, ten maksymalny, w którym organ podatkowy ma zwrócić nadpłatę i jest to 45 dni od momentu zaakceptowania zeznania.
Czyli bardzo szybko, nie 3 miesiące, tak jak byśmy składali w wersji papierowej,
tak.
Bo to pozostało w wersji papierowej.
Tak, 3 miesiące jest w wersji papierowej, tylko ja chciałbym zauważyć, że to są maksymalne terminy. Jednak z doświadczenia z lat z ubiegłego roku wynika, że te terminy zwrotu są dużo szybsze. Nie oczekujemy tutaj jak gdyby ze zwrotem. Mamy wszelkie dane w systemach, więc ta nadpłata rachunkowo wyliczona jest zwracana w terminach wcześniejszych niż te maksymalne wyznaczone przepisami.
A jeżeli chodzi o wpłatę do Urzędu Skarbowego, to jeżeli wyszło nam, że musimy wpłacić, to 30 kwietnia jest tą datą.
30 kwietnia jest tą datą graniczną, w którym powinniśmy wpłacić. Zeznanie możemy oczywiście wcześniej zaakceptować, bądź złożyć je samodzielnie. Wpłatę należy dokonać najpóźniej 30 kwietnia.
No dobrze, ale to nie jest tak, że żeby rozliczyć się, a w zasadzie tylko zaakceptować, bądź przejrzeć ten twój EPIT, to wystarczy po prostu otworzyć komputer, coś tam wpisać, no parę danych jest nam potrzebnych.
Tak.
I ci, którzy na przykład nie byli tacy zapobiegliwi i nie wydrukowali swojego zeznania za 2018 w roku ubiegłym, bądź też nie schowali go w jakiejś pięknej chmurze albo gdzieś nie zapisali w wersji elektronicznej, to tak naprawdę mogą mieć mały problem.
Tak, bo niezbędne są informacje, żeby zarejestrować się, żeby w ogóle wejść do usługi Twój e-PIT. Należy posiadać, wprowadzić dane. System nas posprowadzi po wpisaniu w wyszukiwarce podatki.gov.pl. Mamy dostęp do strony ministerialnej, tam odznaczamy sobie usługę Twój e-PIT i wówczas poproszony zostaniemy, żeby system nas poprosi o zweryfikowanie, czy jesteśmy tą osobą, za którą się podajemy, czy czyli tutaj PESEL, przychody z ubiegłego roku, jak i przychody z bieżącego roku. I na podstawie tej informacji jesteśmy weryfikowani, czy to jesteśmy właściwie tą osobą. I wówczas dopiero wpuszcza nas usługa dalej do rozliczenia.
A jeżeli nie mamy tej właśnie jednej części składowej, a mianowicie tego przychodu za rok ubiegły, to co, do Urzędu Skarbowego drepczemy?
Możemy oczywiście taką informację oczywiście uzyskać w Urzędzie Skarbowym, tylko tutaj bym chciał zaznaczyć, że telefonicznie nie. Takich informacji nie dostaniemy. No, jest to, proszę Państwa, ochrona danych osobowych i nie ma, poprzez telefon nie ma możliwości weryfikacji tej drugiej strony.
Czyli trzeba osobiście się pofatygować, żeby takie
oczywiście,
dane
bądź przez, można też, jeżeli mamy profil zaufany, możemy z takim wystąpieniem wystąpić elektronicznie i wówczas możemy taką informację uzyskać.
Możemy się też zalogować, a w zasadzie odnaleźć ten nasz e-PIT poprzez konto bankowe, bo bankowość elektroniczna również taką usługę nam oferuje. Ale mimo wszystko te dane, o których mówiliśmy, są nam potrzebne chociażby po to, żeby potem jeszcze zaakceptować te nasze rozliczenie, prawda?
Znaczy, niektóre banki umożliwiały weryfikację danej osoby poprzez system logowania się do konta bankowego i jeżeli dany bank oferuje taką usługę, tak naprawdę chodzi tutaj o profil zaufany, bo do usługi Twój e-PIT możemy się logować poprzez system profil zaufany i wtedy poprzez wprowadzenie odpowiednich dan lub jeżeli nie mamy takiego profilu, to poprzez dane takie autoryzacyjne, uproszczone, które żądają przychodu z ubiegłych lat. I jeżeli nie dysponujemy, możemy spróbować połączyć się poprzez profil zaufany albo przez system bankowy.
Ale jeżeli będziemy chcieli to nasze zeznanie zaakceptować i wysłać do Urzędu Skarbowego, to będziemy i tak poproszeni o to, żeby podać autoryzacyjne dane.
Nie, już w momencie, jeżeli zostaniemy wpuszczeni do systemu, to wówczas już do zaakceptowania takiego tych danych już nie będziemy potrzebowali. To jest tylko do autoryzacji.
Żebyśmy weszli i zobaczyli, że to nasz PIT.
Tak.
Dobrze, to jeszcze proszę mi powiedzieć, jeżeli zaakceptujemy, to już żeby w przyszłym roku nie mieć tych problemów, nie szukać tych banków, które nam to oferują, ani nie ePUAP. No jak już się raz założy, to już się go ma, tylko trzeba potem wszystkie dane do logowania pamiętać. Drukujemy jednak, prawda, to swoje poprzednie zeznanie jak i to UPO, które tak. Też nas potwierdza, że jest to złożone zeznanie, Urząd Skarbowy otrzymał, wywiązaliśmy się.
Tak, proszę Państwa, kwestia posiadania tej informacji, bądź to przy wydrukowaniu, bądź założenie sobie jakiegoś folderu i umieszczanie tych dokumentów w systemie komputerowym w domu, albo poprzez
właśnie to, że będziemy to gdzieś trzymać, notować, ewentualnie, nie wiem. No ale wydrukowanie chyba nie jest problemem, bo
oczywiście
tego system pozwala, prawda?
Możemy jak najbardziej na sam koniec po zaakceptowaniu wydrukować to zeznanie. Ono będzie wyglądało prawie tak samo jak te zeznania składane papierowo. A proszę Państwa, UPO, te urzędowe poświadczenie otrzymania jest dla nas jak gdyby taką gwarancją, że my się wywiązaliśmy z tego zeznania, jeżeli...
W tej wielkiej machinie,
tak dokładnie, wydarzyła się sytuacja, że nasze zeznanie gdzie zostało podpięte, no nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ale gdyby nawet tak było, to te urzędowe poświadczenie doręczenia jest jak gdyby naszym...
Kwitem bezpieczeństwa.
Kwitem bezpieczeństwa, z którego wynika, że my te zeznanie jednak złożyliśmy.
744 22 22, nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Jeśli mają Państwo pytania, bądź też problemy z tym, żeby złożyć właśnie właśnie przez e-PIT swoje zeznanie podatkowe. Zapraszamy. 23 minuty po 13. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatkach. Pan z problemem dotyczącym
tak,
e-PIT-u.
Marek.
Panie Marku, dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałem zapytać w takiej kwestii, czy e-PIT-y też są z automatu wypełniane z tytułu najmu? Ja utrzymuję się tylko i wyłącznie z tytułu najmu. I chciałem zapytać, czy to też jest jakoś z automatu wypełnione przez urząd.
Ja mam tylko pytanie, czy ten najem to jest pana w ramach prywatnego?
Tak.
To proszę pana, w tym od bieżącego roku przychody z najmu prywatnego zostaną również przygotowane przez usługę Twój e-PIT. Jednak tutaj rozliczenie i ten PIT 36 będzie troszeczkę inaczej. Nie będzie tego automatyzmu, tak jak w PIT 37. Tutaj pan musi zareagować i na podstawie pana wpłat w ciągu roku, które pan dokonywał, tak, będzie wyliczony podatek. I jeżeli musi pan to ewentualnie zweryfikować i zatwierdzić, bo jeżeli pan nie zatwierdzi, to musi złożyć odrębne zeznanie podatkowe.
Czyli nie zrobi się to tak z automatu, jak u wszystkich z PIT-em 37, że jeżeli pan nie zareaguje, to i tak się wygeneruje zeznanie. Rozumie pan, tutaj reakcja jest potrzebna.
A mogę jeszcze jedno pytanie?
Proszę bardzo.
Bo z drugiej strony jeszcze jestem rolnikiem i chciałem zapytać, czy jakąś część składki KRUS też można odpisywać od tego PIT-u, czy w najmie tym prywatnym się nie odpisuje?
Nie, jeżeli pan ma najem prywatny, nie. Część składki ZUS-owskiej można, KRUS-owskiej można odliczyć w przypadku prowadzenia działalności, ale jeżeli tutaj z tego tytułu, to nie.
Nie, ja nie prowadzę działalności.
No to tak jak panu odpowiedzieliśmy, tak mam nadzieję, dobrze, pan się rozliczy i będzie wtedy wszystko w porządku. A skoro jesteśmy przy KRUS-ach, ZUS-ach i tym podobnych historiach, to jeżeli państwo otrzymują to pytanie też naszych słuchaczy, PIT 40A, to znaczy, że jakaś reakcja jest potrzebna? Czy tutaj coś się jeszcze może zadziać, nawet jak tam jest kwota do zapłaty bądź do zwrotu?
Nie, jeżeli podatnik, który otrzymuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklarację PIT-40A i nie chce nic jeszcze odliczyć, ulg na przykład rehabilitacyjnych czy darowizn, w takim przypadku w zasadzie nic nie musi robić, bo to zeznanie to już jest rozliczenie jego roczne, a ewentualnie tam na pewno może wystąpić bądź niedopłata złotówki dwóch w ciągu roku, więc to zostanie rozliczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w następnej emeryturze, którą podatnik otrzymuje.
Ale też pytania naszych słuchaczy dotyczące organizacji pożytku publicznego i tego, że oni na przykład w roku ubiegłym składali taką informację, że chcą część swojego podatku, a mianowicie ten 1%, którym mogą zadysponować, przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. I jeżeli nie chcą tej organizacji pożytku publicznego zmieniać, czyli będzie taka sama jak w roku ubiegłym, to czy powinni jakoś reagować, czy tutaj Urząd Skarbowy sam to już wie?
Nie muszą reagować, ale dla bezpieczeństwa, dla sprawdzenia, czy jest to ta sama organizacja, mogą jak najbardziej zajrzeć do usługi i sprawdzić, ale jeżeli w ubiegłym roku złożyli oświadczenie, że chcą przeznaczyć 1% podatku na określoną organizację, wówczas w bieżącym roku, jeżeli nie będzie innej dyspozycji, organy podatkowe na tą samą organizację przekażą 1% podatku.
A oni mogą, ci emeryci, bądź też renciści, którzy te PIT-y 40A otrzymują i nie rozliczają podatku już samodzielnie, obejrzeć swój e-PIT w tej usłudze właśnie?
Jeżeli się nie rozliczali wcześniej, mogą zajrzeć do tej usługi. Danymi, które będą potrzebne do weryfikacji ewentualnej, oczywiście mówię w sytuacji, gdy nie mam profilu zaufanego, wówczas to danymi do autoryzacji będą dane właśnie z PIT-a 40A z ubiegłego roku, gdzie wskażemy z tej deklaracji wysokość przychodu za ubiegły rok i z bieżącej deklaracji również będziemy mogli i w ten sposób zostaniemy zautoryzowani. I wówczas możemy zobaczyć, co w tej deklaracji jest.
A taki mały PIT był przeznaczony w ubiegłym roku dla emerytów, OP. Tak, OP, który pozwalał tylko i wyłącznie zadysponować 1%.
Tak, jak najbardziej w tym roku również jest taka możliwość. Osoby, ci emeryci, ci renciści mogą bądź to papierowo złożyć w urzędzie, czy przez EDK, deklarację, to oświadczenie o przeznaczeniu 1% na rzecz organizacji.
Zanim wrócimy do pytań naszych słuchaczy, to jeszcze pytanie z maila, a mianowicie córeczka urodziła się w grudniu w połowie 2019 roku. Czy można skorzystać z ulgi prorodzinnej? Ale w zasadzie to gdyby pan był na telefonie, to byśmy dopytali, czy to pierwsze dziecko, czy jedyne, prawda?
Oczywiście tak, tu jest wiele informacji. Co do zasady, jeżeli inne warunki są spełnione, to ta osoba za ten grudzień będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia za miesiąc grudzień, bo jeżeli dziecko się urodziło w grudniu i inne warunki są spełnione, to tylko za grudzień może odliczyć w kwocie 92 zł 67 zł. Oczywiście tutaj należy zwrócić uwagę, czy to jest pierwsze dziecko, drugie czy trzecie, bo ta kwota za każdy miesiąc jest inna. Za każde kolejne dziecko jest inna.
Ale tutaj też jest nowość, jeżeli chodzi o EPIT, prawda?
Tak, w bieżącym roku usługa została rozszerzona o inne systemy informatyczne i nowością jest to, że dzieci urodzone w 2019 roku już automatycznie będą widziane przez usługę Twój EPIT, bo zostało to skoordynowane z bazą PESEL i te dzieci, które właśnie w ubiegłym roku się urodziły, to już są widoczne w zeznaniach. Oczywiście pozostałe warunki muszą być spełnione.
Czyli może pan wejść na swoje rozliczenie na EPIT i zobaczyć, że tam już jest uwzględniona, jeżeli spełnił pan wszystkie inne warunki, to maluteńkie dziecko za ten grudzień ulga policzona. Za 26 minut 14 w audycji Masz Prawo, rozmawiamy o podatkach. No to o podatkach to tak lecę pytaniami naszych słuchaczy. Nigdzie w sieci nie można znaleźć elektronicznej wersji PIT-u 36L.
Tak, i to jest prawda. Na chwilę obecną nie jest dostępna aktywna wersja, najnowsza wersja za 2019 rok tego zeznania. Zapewnienie ministerstwa do końca tygodnia ma być już ten aktywny PIT-36L jak gdyby już udostępniony.
To gdzie go szukać? Na e-deklaracjach?
Na e-deklaracjach.
Na e-deklaracjach powinien być. To proszę się wstrzymać, proszę państwa. Ja w ogóle przypominam, że tak naprawdę to pracodawca i ten płatnik, który za nas podatek odprowadzał, to do końca lutego może nam nasze PIT-y przesyłać, dawać, udostępniać. To tylko z Urzędem Skarbowym musiał do końca stycznia załatwić swoje sprawy, więc tak szybciutko my już chcemy wszyscy się z tych podatków rozliczyć. Dobrze, powiedzieliśmy o nowościach, że PESEL wchodzi i trochę dzieci nam znajduje w ten EPIT, ale chyba nie wszystkie. Pytanie naszej słuchaczki takie, że od 2 lat odliczają dzieci. Dzieci są nieletnie, małżonkowie odliczają, rozumiem. Czy w tym roku już nie będzie trzeba wklepywać numeru PESEL i zaznaczać, że cały rok tylko system sam je przypisze rodzicom?
System przypisze samodzielnie w tym roku, jeżeli dziecko jest niepełnoletnie i podatnik za ubiegły rok sam odliczał za cały rok prawo do ulgi prorodzinnej na to dziecko. W takiej sytuacji w bieżącym roku to dziecko będzie widoczne. Jeżeli rozliczał tylko za część roku, a na przykład współmałżonek za drugą część rozliczał w swojej deklaracji, wówczas to dziecko nie będzie widoczne.
A jeżeli wspólnie rozliczali się małżonkowie i wspólnie swoje dzieci tam przypisywali sobie jedno jednemu, drugie drugiemu.
Tutaj
trudno
zgadnąć, należy przede wszystkim pamiętać przy wspólnym opodatkowaniu, bo problemy z weryfikacją mogą wynikać z tego, że w bieżącym roku my się wpisujemy jako podatnik, a żona jako współmałżonek, a w ubiegłym roku mogło być odwrotnie wpisane i wtedy już kwestia weryfikacji może już stwarzać problem, bo niewłaściwe dane zostaną podane do autoryzacji.
Rozumiem, a to w takim razie trzeba rozliczać ze współmałżonkiem, tego współmałżonka mieć obok, czy tylko wystarczy jego dane?
Trzeba dysponować danymi. Myślę, że to wspólna decyzja o wspólnym opodatkowaniu.
Mam nadzieję, że Urząd Skarbowy nie prowadzi takiego dochodzenia, nie prowadzi takich potem postępowań, że proszę bardzo, ktoś się rozliczył za kogoś, a ten ktoś nie wiedział o tym, prowadzi. Jeszcze dzieci doliczył. Dobrze, więc jeżeli chodzi o ulgę na dzieci, proszę państwa, no to część dzieci pewnie jest, ale część sobie trzeba będzie zweryfikować, bo te, które na przykład są już pełnoletnie, no to czy one się uczą, czy się nie uczą, to Urząd Skarbowy do końca tego nie wie, prawda?
jeżeli dziecko studiuje w szkole wyższej w Polsce, to taką wiedzę organy podatkowe już mają mieć. Usługa na bieżący rok jest połączona również z bazą szkolnictwa wyższego i dzieci studiujące, jeżeli będą spełnione pozostałe warunki, najprawdopodobniej już zostaną w naszych zeznaniu zaproponowane. Oczywiście warunek powinien być spełniony, że za cały rok rozliczaliśmy poprzednio takie dziecko.
Zanim przejdziemy do ulgi termomodernizacyjnej, to ja jeszcze wrócę troszeczkę do tego EPIT-u, bo tam znajdziemy wszystkie zeznania, które nasi płatnicy przesłali Urzędowi Skarbowemu. Ale jak się okaże, że na przykład mamy wiedzę, że było jeszcze jakieś małe zlecenie, a tego nie możemy znaleźć w tej bazie, w tym zeznaniu, które dostaliśmy przygotowane przez Urząd Skarbowy, to co robimy? Dopisujemy, czy wierzymy, urząd się nie myli, klepiemy.
Znaczy, proszę państwa, urząd dysponuje tylko tymi danymi, które zostały przekazane. My nie wprowadzamy danych, które są później w deklaracjach. One są generowane z systemów. To, co zostanie przekazane do organów podatkowych, to jest później generowane. Jeżeli mamy wiedzę, że tu możemy w dwojaki sposób postąpić. Możemy się zgłosić do naszego pracodawcy, wiedząc, że on nie wystawił nam takiej informacji PIT-11. Wówczas możemy zwrócić się do niego, żeby on skorygował bądź wysokość przychodu, bądź wysokość dochodu, ewentualnie jeżeli z jakiegoś stosunku nie uwzględnił, to wówczas powinien skorygować taką deklarację i przesłać do organów podatkowego, a wówczas my powinniśmy się wstrzymać przez jakiś czas z usługą, bo usługa, tak jak zapewnia Ministerstwo Finansów, jest na bieżąco, codziennie przez 24 godziny monitorowana i wszelkie nowe informacje, które wpływają do organów podatkowych, są generowane i wprowadzane do systemu. Więc jeżeli my poinformujemy naszego płatnika, że czegoś nie wykazał w naszej informacji, płatnik to skoryguje. Po jakimś czasie, po kilku, myślę, że kilku dniach, nie należy tu oczekiwać, że to na drugi dzień będzie, bo przepływ informacji musi być i wówczas ta informacja już zostanie uwzględniona. Drugi sposób to można oczywiście, mając wiedzę, ile tego przychodu nie zostało zadeklarowanego, możemy ten przychód oczywiście wpisać samodzielnie, wypełnić deklarację według naszej wiedzy i zaakceptować z tą wysokością. Jeżeli będą rozbieżności w tych kwotach, to wówczas ewentualnie mamy jeszcze czas do końca kwietnia, możemy to zweryfikować i poprawić.
Warto, myślę, że skontaktować się z takim płatnikiem, dlatego że może być przecież taka sytuacja, że kwoty, które są dość drobne, nam się wydaje, że żeśmy tutaj mieli tę umowę i powinniśmy się z tego rozliczyć, a mógł być pobrany zryczałtowany podatek, prawda?
Oczywiście.
I wtedy takiego PIT-u nie trzeba.
I jeżeli był pobrany zryczałtowany podatek z jakiegoś tytułu, to nie wchodzi do naszego rozliczenia, bo te dochody nie są wliczane. Ale oczywiście mogą być jakieś różne zwroty za używanie samochodów lub inne, które stanowią przychód podatnika ze stosunku pracy. Wówczas takie dochody powinny być uwzględnione i w zeznaniu należy je zadeklarować.
Czyli sprawdzamy tak dokładnie, zanim jeszcze do tej ulgi termomodernizacyjnej przejdziemy, bo przejdziemy, proszę się nie martwić, ci wszyscy, którzy nas o to pytali, odpowiedź na to pytanie uzyskają. To ja jeszcze tylko zapytam, jeżeli podatnik jest niepełnoletni, przez usługę EPIT się nie rozliczy,
nie,
prawda?
Nie, oczywiście nie. Osoba niepełnoletnia za osobę niepełnoletnią, w zależności od rodzaju dochodów, rozlicza się rodzic.
Czyli tutaj trzeba wówczas przyjść osobiście, bo albo papierowo złożyć takie zeznanie. Tu nie ma możliwości innej. No ci, którzy do 26 roku życia są osobami i pracowały, to mają teraz problemy delikatne, bo jeżeli pracowały tylko w momencie, kiedy już były zwolnione z opodatkowania, to nie mają żadnych problemów. Nawet jak nie zadeklarowały, że nie chcą płacić podatku, to i tak go nie płacą. Natomiast te, co miały taki wiązany stosunek pracy, to mogą ten PIT mieć dość skomplikowany. I przeniesienie tych pozycji może budzić jakieś problemy. One siebie w tym EPIT-cie znajdą?
Znaczy, pod warunkiem, że osoby te do 26 roku w ubiegłym roku się rozliczały, to wtedy tak. Jeżeli jest to pierwsze rozliczenie, to niestety do usługi twój EPIT nie będą mogły wejść i należy się rozliczyć. Znaczy, ewentualnie sprawdzić, czy są to wszystkie dochody zwolnione. Jeżeli mamy to dochody po 1 sierpnia, to wtedy mamy oczywiście ze stosunku pracy, z umowy zlecenia, to wtedy mamy zwolnione te dochody i nie należy i wtedy nie ma potrzeby składania deklaracji podatkowej. Natomiast jeżeli pracowaliśmy przed 1 sierpnia 2019 roku i uzyskaliśmy przychody, takie zeznanie należy złożyć.
Za 14 minut 14. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatkach. No i nadeszła ta chwila, kiedy porozmawiamy o uldze termomodernizacyjnej. Na przykładzie naszej słuchaczki, która piec węglowy wymieniła na gazowy i chciałaby skorzystać z odliczenia, ale chciałaby również skorzystać z programów, które oferuje jej na przykład program Czyste Powietrze, czy też inne środowiskowe takie walczące z zanieczyszczeniem klimatu. No i właśnie jak to wygląda? Czy może, czy nie może, kiedy może i jak może?
Dosyć złożona sytuacja. Oczywiście, jeżeli pani wymienia piec ten trujący na bardziej ekologiczny, jak najbardziej może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Wydatki na zakup takiego pieca, instalacje i jego przerobienie, ewentualnie kotłowni, bo co się z tym wiąże, może takie wydatki odliczyć do kwoty 53 tysiące na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Oczywiście należy pamiętać, że ma być to wydatek na dom jednorodzinny i wówczas takie prawo przysługuje. W przypadku, gdy ta osoba skorzysta z odliczenia w bieżącym, wydatkowała w 2019 roku, dokona odliczenia i na przykład w bieżącym roku wystąpiła o dofinansowanie z jakiegoś funduszu, wówczas w przypadku otrzymania takiego zwrotu lub części tego zwrotu, wówczas podatniczka będzie musiała tą kwotę zrefundowaną doliczyć do przychodów bieżącego roku.
To jeżeli będzie taka sytuacja, ja już ją maksymalnie skomplikuję, że pani odliczyła za 2019, rozliczyła ten swój piec, wymieniła, była tam kwota X, którą wpisała do zeznania podatkowego, ona nie przekraczała 53 tysięcy, a jednocześnie złożyła wniosek o dotację i te dotacje w tym roku otrzyma. To czy musi pomniejszyć dochód?
Jeżeli otrzymała w ubiegłym roku również zwrot, już zostało zrefundowane, to część refundacji nie podlega odliczeniu. Czyli dopiero to, co pani ze własnych środków poniosła nakłady, to tylko te własne nakłady podlegają odliczeniu.
Słuchacz nasz z kolei rozliczył i zabrakło mu podatku. 53 tysiące, być może nie były to 53 tysiące, ale to sobie odliczył, co można było odliczyć i kwota, która wyszła mu do zwrotu, przekroczyła tę, którą zapłacił z podatku. I co teraz?
Tu nie ma przeszkód, jeżeli w bieżącym roku zabrakło mu dochodu do odlicznego, bo tutaj mamy do czynienia ulga termomodernizacyjna, odliczamy od dochodu przed opodatkowaniem, czyli zmniejszamy podstawę opodatkowania. Jeżeli nie starczy nam dochodu w bieżącym roku, taka osoba w ciągu najbliższych 6 lat, jeżeli uzyska dochody, będzie mogła odliczyć tą nieodliczoną wartość, którą poniosą wydatki.
Czyli w ogóle przez 6 lat można takie wydatki sobie odliczać?
Wydatki możemy, które nie znalazły pokrycia w naszych dochodach, możemy jeszcze kontynuować przez 6 lat, a sama ulga termomodernizacyjna przewidziana jest na okres realizacji 3 lata.
Rozumiem. Czyli te osoby, które mają domy jednorodzinne, bo to do nich jest skierowana ta ulga, postanowiły zadbać o klimat, czyli a na przykład jeżeli chcą tylko ocieplić swoje mieszkanie, nie zmieniać żadnej instalacji ciepłowniczej, bo mają dobry piec gazowy.
Oczywiście w takim wypadku, zanim się spróbuje cokolwiek odliczyć, należałoby zasięgnąć do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju.
Ale tam takie są trudne wyrazy.
Tam są, proszę państwa, zawarte przedsięwzięcia, które podlegają jak gdyby pod przedsięwzięcie termomodernizacyjne i tam mamy pewnego grupy wydatków związane bądź to z ociepleniem, bądź z założeniem nowej instalacji, bądź też unowocześnienie, które ma na celu podwyższenie, znaczy zmniejszenie emisyjności, bądź to energetycznej, bądź tych dymów szkodliwych, wówczas takie przedsięwzięcie podlega odliczeniu.
Czyli to też nie może być byle jaki piec, że jeden piec byle jaki zmienimy na drugi byle jaki.
Tylko... Nie, musimy zmienić już, jeżeli na przykład już na piec gazowy, to musi być to piec kondensacyjny. Taki jest wymóg.
A właśnie, no to proszę państwa, no zanim coś odliczymy, to sprawdzamy, bo potem ktoś nam to sprawdzi i może być przykre, bo trzeba będzie odliczać. Więc pytanie z maila, tak się nasi słuchacze teraz uaktywniają. Mama otrzymuje dwa razy PIT 40A, bo i z KRUS-u, i z ZUS-u. I teraz co zrobić z takimi dwoma PIT-ami? Żeby tak poprawnie było wszystko.
W przypadku, gdy osoba otrzymuje dwa PIT 40A, wówczas jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia. Musi bądź to zalogować się w usłudze lub samodzielnie i wykazać te dochody do opodatkowania i złożyć samodzielnie deklarację podatkową.
Czyli to nic, że rozliczył nas ZUS na 40A, to nic, że rozliczył nas KRUS na 40A.
Tak. To mamy dwa źródła przychodów i wówczas już musimy samodzielnie dokonać rozliczenia.
To jeszcze pytanie naszego słuchacza, który ma dwoje dzieci, a trzecie w sierpniu. Kiedy już ulgę można odliczyć? Czy już za sierpień może sobie trzecie dziecko, czyli w podwyższonej wysokości ulgę prorodzinną odliczyć, czy jeszcze poczekać do września?
Nie, wystarczy, jeżeli dziecko urodziło się w sierpniu, to już za sierpień przysługuje tej osobie prawo do odliczenia.
To ja na koniec jeszcze zapytam o te preferencyjne zasady rozliczania się z podatku. Małżonkowie wspólnie? Dalej pozostało, prawda?
Oczywiście.
Zasady się nie zmieniły. Małżeństwo musi trwać cały rok kalendarzowy. Czyli musimy zawrzeć je, musielibyśmy je zawrzeć przed 2019 i nie rozwieść się do końca 2019.
Mieć wspólność majątkową
i wtedy można wspólnie się rozliczyć, czyli połączyć swoje dochody. Jeżeli chodzi o ulgę dla osób, które... To też nie ulga, a preferencyjne zasady dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Tak jak najbardziej, czyli w takim wypadku jesteśmy osobą samotnie wychowującą, wówczas możemy również na podobnych zasadach rozliczyć się jak małżonkowie.
A kiedy jesteśmy tą osobą samotnie wychowującą?
Samotnie wychowującą, gdy na naszym utrzymaniu jest dziecko. Samotnie musimy wychowywać to dziecko. Jeżeli na przykład żyjemy w związku partnerskim, razem mieszkamy i mamy dziecko, wówczas no niestety nie jest to samotne wychowanie dzieci.
Tylko konkubinat.
I w takim wypadku prawo do rozliczenia nie przysługuje.
Ale w momencie, kiedy małżeństwo ustaje w środku roku, bądź też pod koniec roku i jedno z małżonków zostaje z dziećmi, to jest już samotnie wychowujące?
W takim wypadku tak.
I już za cały rok.
I to dziecko, tak, bo wystarczy, że jest się przez jeden dzień w roku osobą samotną wychowującą, to już preferencja przysługuje.
Dobrze. Czyli wszystkich tych, którzy nie są wśród tych 11 tysięcy podatników z województwa podlaskiego, zachęcamy do tego, aby przygotować sobie dane takie na przykład na weekend najbliższy, jak PESEL, przychód za rok poprzedni, czyli 2018, przychód za rok 2019. Nie wszystkie, tylko z jednego PIT-u wystarczy, tak? Z jednego PIT-u, jeżeli chcemy z małżonkiem, to małżonkowi też taką listę
dobrze
zrobić.
Dobrze wiedzieć, jeżeli małżonek nie ma dochodów, to imię ojca małżonka.
Bo może
też,
nie mieć.
Bo też może być poproszony o wskazanie takich informacji.
Rozumiem. I wtedy usiąść spokojnie, rozobaczyć, przejrzeć wszystkie PIT swoje. Można tam obejrzeć wszystko to, co tak. Przyszło do Urzędu Skarbowego, tam jest.
Tak. I jeżeli już się zalogujemy w usłudze, będziemy widzieli również nasze rozliczenie z roku ubiegłego.
A możemy się tam logować po kilkakroć?
Oczywiście,
bo na przykład pierwszy raz nam nie wyszło, albo nie wszystko zobaczyliśmy.
Do momentu, kiedy nie zaakceptujemy, nie wyślemy, nie ma przeszkód, żeby modyfikować nasze zeznanie. Możemy poprawić i wrócić do poprzedniej wersji, w zależności od tego, jakie są potrzeby, bo przypomnijmy się, że mamy prawo do jakiejś ulgi lub jakichś dochodów, płatnik nam nie przekazał.
jeżeli zaakceptowaliśmy, ale wyszło coś nie bardzo, to znaczy przyszedł jeszcze jakiś PIT i Urząd Skarbowy go zaktualizował, bo przecież dostał. To korekta?
Należałoby wtedy wejść do usługi i ponownie wypełnić. Jeżeli to dokonamy do 30 kwietnia, nie jest to korekta. Kolejna wersja naszej deklaracji. Akceptujemy, generujemy UPO i przekazujemy do organu podatkowego. I ta kolejna wersja jest naszym rozliczeniem.
Myślę, że wiele pytań jeszcze przed Państwem i przed nami, ale to już przy kolejnym naszym spotkaniu. A dziś moim i Państwa gościem był pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. My koniecznie musimy porozmawiać o tych 26-latkach, co oni mają robić, tych, którzy pracują do 26 lat. Ale tak jak mówię, kolejnym razem. Dziękuję serdecznie. Audycja Masz Prawo za tydzień. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystoka. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.